nas odbawaj.
Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Władysława Szczygalu z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Życzę dobrego wieczoru, spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Jest godzina druga. Słuchają Państwo Radia Maryja w programie nocnym.
Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 10 marca 2007 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Problem nikczemnienia społeczeństw. Wprawdzie w długiej historii imperiów, państw, kultur zawsze były okresy wzlotów i upadków, ale nie powinniśmy się godzić z tym, że w kilkadziesiąt lat po okrutnej wojnie światowej nadeszła znowu i na nas jakaś bessa duchowa, moralna i w ogóle humanistyczna. Jest smutne, że dziś ta głęboka bessa obejmuje społeczeństwa, które kiedyś wzniosły się wyżej od barbarzyńskich dzięki chrześcijaństwu i kulturze łacińskiej. Po roku 1989 długo mieliśmy nadzieję, że fale upadku duchowego ominą Polskę, dzięki naszemu Kościołowi katolickiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II oraz dzięki szlachetnemu duchowi Polaków, żyjących według idealistycznej tradycji patriotycznej. Ale teraz widzimy, że niestety poprzednie fale duchowe upadku Zachodu zalewają już i katolicką Polskę. Dotknijmy tu niektórych problemów. Blokowanie nowych narodzin. Zjawisk znieprawienia społecznego jest co niemiara. Ale na czoło wychodzi dziś jakaś psychoza samobójcza, która się przejawia najpierw w szerzącej się teorii i praktyce aborcyjnej, następnie w zabijaniu pędu życia indywidualnego i zbiorowego, a wreszcie w rosnącej tendencji do zabijania ciężko chorych, niesprawnych i starych. Rzeczy takie zdarzały się przygodnie w historii ludzkości, ale dziś wystąpiły na skalę niemal powszechną i są bardzo groźne, ponieważ obecnie technika i ideologia medialna są prawie wszechmocne. Profesor Tadeusz Gerstenkorn i od dawna tysiące innych ludzi już samą aborcję określają słusznie jako współczesne ludobójstwo. Trudno tu powracać w kilku zdaniach do argumentów za obroną życia ludzkiego w każdym momencie, zresztą przeciwnicy życia pozostają pod irracjonalną inspiracją diabła, porównaj Jan, i żadnych rozumnych argumentów nie przyjmują. Pozostaje nam chyba tylko odpowiednie postępowanie prawne, praksyologiczne i religijne. Trzeba tylko jeszcze raz powtórzyć, że cywilizacja śmierci, Paweł VI, Jan Paweł II, jest dziś zjawiskiem najstraszniejszym na skalę ogólnoludzką. A tymczasem ten duchowy pęd do zabijania, libertynizm zachodni wziął sobie za jedno z naczelnych haseł wolności, wolności zabijania słabych. I ma to być zabijanie nie tylko przypadkowe i indywidualne, lecz wprost systemowe, planowe i organizowane społecznie. W tej tragicznej sytuacji społecznej stawiamy sobie pytanie, jakie jest stanowisko Polski i rządu polskiego w tych kwestiach. Korzystając z tego, że nasza ojczyzna ma chyba po raz pierwszy rząd uczciwie współpracujący z Kościołem, wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, wsparty szlachetnymi i niezdradzieckimi koalicjantami samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, wicepremier Roman Giertych z Ligi Polskich Rodzin mógł na zjeździe ministrów oświaty Unii Europejskiej w Heidelbergu 1 marca bieżącego roku zgłosić projekt Karty Praw Narodów i w imieniu Polski zaproponować ogólny zakaz aborcji i propagowania homoseksualizmu w całej Unii Europejskiej. Oparł się tu na nauce Kościoła, a szczególnie na naukach Jana Pawła II i Benedykta XVI. I oto poruszył gniazdo szerszeni. Okazało się, jak głębokie jest znikczemnienie nie tyle społeczeństw Unii Europejskiej, co przywódców i inteligencji, wiodących narody Europy ku śmierci. Okazało się też, jak bardzo opiniodawcze ośrodki zachodnie nie są niezależne. Przy okazji trzeba też przyznać rację ojcu Romana Maciejowi Giertychowi, europarlamentarzyście, który na terenie Parlamentu Europejskiego wydał książkę pod tytułem Wojna cywilizacji w Europie. Europa według niego jest dziś targana ciężką wojną między wojującą ateistyczną cywilizacją żydowską a cywilizacją rzymsko-łacińską. I trzeba zauważyć, że ta pierwsza w niektórych krajach zachodnich, jak Anglia, Niemcy, Italia, zdecydowanie wygrywa, choć w swych podstawach jest antychrześcijańska, głównie antykatolicka. Opanowuje ona przede wszystkim świat mediów i bankowości. Książka pana Macieja Giertycha została gwałtownie potępiona przez Parlament Europejski jako ksenofobiczna i antysemicka. I nie trudno zrozumieć, dlaczego do tych potępień dołączyło także nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przecież wydało swoją książkę z tekstami Żydów polskich szkalujących Polskę, a wynoszącą pod niebiosa świat żydowski w Polsce i w Europie. Wykazał to doskonale zatroskany o imię Polski w świecie profesor Jerzy Robert Nowak. Książka ta w języku angielskim, wydana dla zagranicy i za nasze pieniądze, nie została jak dotychczas ani wycofana, ani sprostowana. Czyżby to było już MSZ Izraela? Wicepremier Roman Giertych trafił w samo sedno znieprawienia pseudoelit Zachodu, ale wywołało to także krzyk w mediach polskojęzycznych. Der Dziennik napisał w czołówce, że Giertych skompromitował Polskę, prezentując fundamentalizm i brak tolerancji. Tak, fundamentalizm dla tej gazety to obrona życia najsłabszych i prawdy o człowieku, a brak tolerancji to obrona życia społecznego, jego dobra i etyki. Proszę zrozumieć myślenie gazety i Zachodu. Obrona dekalogu i wartości chrześcijańskich to brak tolerancji. Oczywiście zarówno media polskojęzyczne, jak i telewizja, niektórzy ludzie PiS, premier, kamuflują samo sedno sprawy, powiadają, że potępiają Giertycha tylko za to, że wystąpił w imieniu rządu, ale w sumie jest to sprawa bardzo bolesna, bo wskazuje, że albo PiS fałszywie nawiązuje do etyki katolickiej, albo że już kapituluje w istotnych sprawach przed wrogimi nam siłami zachodnimi. W każdym razie złego dźwięku nie da się przerobić na dobry. Oczywiście mamy także silnych i bezwzględnych wrogów wewnętrznych, którzy tworzą proste przedłużenie różnych degeneracji zachodnich: SLD, część Platformy Obywatelskiej, Lewica i Demokraci, właściciele niektórych mediów, niektórzy oligarchowie, wielu katolików postmodernistycznych. Chcą oni z jednej strony skorzystać z naszej próby dopełnienia artykułu Konstytucji o ochronie życia, by wprowadzić aborcję powszechną i w tym celu, jak się da, to podburzyć katolików. A z drugiej strony chcą wspierać wściekłe naciski Zachodu na Polskę, by porzuciła pozycje katolickie, nawet pod szantażem ekonomicznym. Zdajemy sobie sprawę, że polityka braci Kaczyńskich musi być ostrożna i subtelna. Jednak może to być jedyna szansa historyczna, by ratować naród polski i państwo polskie, by postawić wreszcie pewną tamę dla niszczącej fali europejskiej i by odegrać swoją szczególną rolę w dziejach Europy. Więcej takich okazji może nie być przez długi czas. Zachodzi obawa, że zgodnie z wahadłem wyborczym następne wybory mogą nie zostać wygrane przez obecną koalicję. I rodzi się pytanie, czy można mimo wszystko łamać lub tylko omijać prawo Boże dla chleba, czy dla fałszywej dyplomacji. Element nikczemniejący w kraju należy wychowywać, a nie schlebiać mu lub iść za nim. Problem weryfikacji PiS? Fakt, że w Polsce u władzy znalazły się szlachetne partie propolskie, Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, stał się inspiracją do pomysłu, żeby jeszcze bardziej zawęzić u nas aborcję, prawo aborcyjne, wbrew szaleńczej praktyce na Zachodzie. Wywodzi się to z wielkich tradycji wiary Kościoła polskiego, księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II i milionów katolików. Rozwija się też u nas wspaniale Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, prowadzone z Bożego natchnienia przez doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Ogólnie biorąc, za wiarą tą opowiadają się PiS, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, PSL, przeważająca część PO i ogromna liczba związków i instytucji z ośrodkiem toruńskim na czele. I oto szef Ligi Polskich Rodzin, wicepremier Roman Giertych, postanowił wykorzystać tę sytuację, politycznie może jedyną, i zgłosił postulat, żeby w naszej konstytucji domknąć artykuł o ochronie życia, który dopuszcza przecież cztery wyjątki. Czyni to odważnie wbrew atmosferze panującej chyba we wszystkich państwach Europy, poza Maltą. W rezultacie chodziło o uzupełnienie artykułu 38 Konstytucji. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi ochronę życia. Projektuje się dodanie słów od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Przy okazji chodzi też o zagrodzenie drogi zezwoleniu na eutanazję. Projekt ten poparł z całą siłą marszałek Sejmu Marek Jurek, ale powstał problem zdobycia w Sejmie 307 głosów. W toku rozmów okazało się, że Liga Polskich Rodzin i Samoobrona poprą projekt w całości, ale jest problem nie tylko co do znacznej części PO, lecz także i PiS. SLD oczywiście, jak jego matka PZPR, ujmuje te kwestie czysto materialistycznie i zoologicznie. I tak zrodziła się obawa, że i PiS może być niejednolity w tym względzie. Prezydent i premier znaleźli się między młotem a kowadłem. Wiara nakazuje przyjąć projekt Giertycha nie tylko moralnie, ale i prawnie, a dyplomacja podsuwa lęk. Czy się wszystko nie zawali jak w grze w bierki? I niektórzy co bardziej lękliwi członkowie PiS zaczęli się wypowiadać za pełną aborcją. Niekiedy już nie tylko za swobodą aborcji prawnej, ale i za swobodą moralną. To mój brzuch, mówią niektóre kobiety. I ja sama decyduję. Nie ma nic do tego ani religia, ani społeczeństwo, ani państwo. Patologia Zachodu i materialistów jest epidemiczna. Staje się samą strukturą myślenia niektórych ludzi, oczywiście nierozumnych. W tej arcytrudnej sytuacji premier i marszałek Sejmu godzą się na projekt dopełnienia artykułu 30 Konstytucji, który brzmi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Proponuje się zatem wstawkę: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka i obywatela od momentu poczęcia stanowi źródło. Jednak i ten bardziej ograniczony projekt natrafia na duży sprzeciw, zwłaszcza ze strony materialistów, a poza tym też nie zabezpiecza przed zezwoleniem prawnym na eutanazję. Zatem wypowiedź pana Giertycha w Heidelbergu doprowadziła dyplomację polską do paradoksu. Z jednej strony trzeba się jakoś ratować przed nawałnicą Tatarów zachodnich, którzy niekiedy żądali zerwania kontaktów dyplomatycznych z rządem polskim, a z drugiej strony wicepremier wypowiedział zdanie zgodne z wiarą katolicką, prawdziwe, mądre i profetyczne. Za jakie treści jestem upomniany, pyta słusznie. I jeszcze dalej. Szermierze niweczenia ducha polskiego nie zaatakowali Giertycha za to, że głosił poglądy inne od ich poglądów, lecz za to, że wygłosił pogląd katolicki, który powinien być tylko prywatny, bez prawa wstępu na salony Unii Europejskiej. Tak było swego czasu i z Rocco Buttiglionem, który jednak się wycofał z podstawy katolickiej. Źródłem więc tych ataków jest światopogląd rycerzy antykatolickich. Ale oni rządzą dziś Unią. Jeśli chcemy pozostawać w Unii, mamy wielki problem. Przecież Unia Europejska miała nie niszczyć poglądów i idei własnych, a odnosić się tylko do bazy materialnej. Zapewniali o tym naiwnych Polaków nie tylko komisarze unijni, ale i nasi politycy Unii Wolności. i wszyscy postkomuniści z byłym prezydentem Kwaśniewskim na czele. Właśnie. Czy w polityce musi być tyle i tak wielkich oszustw oraz głupoty? Przecież nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej nie może oznaczać, że Polacy muszą stracić własną świadomość i własne poglądy oraz wiarę, by nawrócić się na libertynizm europejski. Unia nie równa się światopogląd ateistyczny i antypolski. I tu widzimy, jakim paradoksem jest żądanie, by polski urzędnik uzgadniał każde swe zdanie z premierem. Czyżby ta obiecana rajska wolność Zachodu miała oznaczać, że polskiemu urzędnikowi nie wolno na forum Europy powiedzieć, że Bóg istnieje bez uzgodnienia z premierem rządu? Jeszcze raz widzimy głębokie znikczemnienie ideologii zachodniej. Przecież pogląd o moralnym i prawnym zakazie aborcji nie wywodzi się z religii czy ze światopoglądu, jak wielu nieroztropnie głosi, lecz wypływa on z samej natury ludzkiej, z samej istoty życia ludzkiego. Religia i etyka tylko ten zakaz umacniają i sankcjonują, żeby nie wyginął rodzaj ludzki, o czym słusznie wspominał pan wicepremier. Również w Polsce odczuwa się bardzo brak wykształcenia i myślenia głębokiego, mądrego i filozoficznego. Wykształcenie pragmatyczne jest wszędzie bardzo płytkie i często dowolne i sprzeczne. Kazus Giertycha zatem jest pewnego rodzaju próbą tożsamości Prawa i Sprawiedliwości i rządu polskiego. Czy w polityce nie wyrzekają się wiary i obietnic przedwyborczych? Czy Polski nie stać na bohaterstwo, na zachowanie tożsamości, godności, honoru, dumy polskiej, wiary, moralności ewangelicznej i właśnie wolności? Nie musimy lizać stóp zachodnich bożków ateistycznych, jak chcą tego SLD, PO i inni. Przecież poczuciem godności i honoru Charles de Gaulle uratował ducha Francji wobec prób podporządkowania jej przez Amerykę i Anglię. Udało się to, mimo że w czasie wojny Francja znikczemniała bardzo przez swą kolaborację z Niemcami. My mamy nadzieję, iż podobnie bracia Kaczyńscy i PiS wyswobodzą nas z obcej przemocy i wyciągną z bagna postkomunistycznego. Czemu tak wielu polityków z PO, SLD, ED i innych, mających uchodzić za mądrych i doświadczonych, tak natarczywie żąda, żeby Polska upodlała się na sposób PRL-owski przed mocniejszymi, bogatszymi, choćby i niemoralnymi? Dlaczego tacy ludzie zarzucają Polakowi mającemu swoją godność i swoje poglądy, że robi to tylko dla zdobycia zwolenników partyjnych? Kiedy zniknie w Polsce takie znieprawienie rozumu społecznego? Bez wolności poglądów, wolności naszego słowa w świecie i bez poczucia godności ludzkiej bylibyśmy niczym. Bylibyśmy śmieciami Europy. O lustracji upublicznianej raz jeszcze. Lustracja, także upubliczniana, w ważnych przypadkach powinna być podjęta. Ale u nas została znieprawiona już na początku, przez to, że ograniczono ją niemal tylko do duchowieństwa. Taka nikczemność ukazała się w pełni w telewizyjnym sądzie lustracyjnym nad księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita Przemyski oświadczył, że nie współpracował, ale prokuratorzy nie ustępowali w przesłuchaniu. Ganili go za słabą pamięć, imputowali mu w podtekstach winę, a pewien spec od historii powiedział wręcz, że arcybiskupa nie można uznać za niewinnego, bo mogą się znaleźć jakieś dokumenty dotychczas niezniszczone. Kto w Polsce dopuścił do takiego łamania kołem? W dodatku pozostał pewien, zapewne zamierzony, przez tych mędrców osad, coś tam zapewne było. Ale nawet gdyby taki dostojnik był winien, nie powinno się go linczować na scenie całej Polski. to niszczy Kościół w oczach ludzkich. I ludzie, zwłaszcza gdy sami mają coś na sumieniu, rozciągają jeden przypadek na wszystkich. A oni wszyscy są tacy. Przypomina to stare polskie powiedzenie: łyżka dziegciu psuje całą beczkę miodu. Uważam, że nie może być ostentacyjnej i medialnej ilustracji nie tylko duchownych, ale i profesorów, nauczycieli, lekarzy, artystów, policjantów, wysokich wojskowych itd. Pojawia się tu aspekt pedagogiczny względem młodszych pokoleń i godnościowy. W Paryżu w 1907 roku pewien arystokrata przechodził po pasach przez ulicę, a kierowca auta zaczął mu ubliżać. Wówczas arystokrata wyciągnął pistolet i zastrzelił kierowcę. W efekcie nie poszedł do więzienia. A u nas też jeszcze dawne szlacheckie poczucie honoru i godności nie wygasło. Nie wolno człowiekiem poniewierać. Nawet przestępcom. A cóż dopiero niewinnym? I tu jest jakieś znikczemnienie społeczne. W konsekwencji nie powinno się też na oczach kamer zakuwać w kajdany profesorów, lekarzy, policjantów, nauczycieli, urzędników, ludzi starych. Jest to traktowanie ich z góry, bez dowodów nieraz, jako groźnych przestępców i ściąga się od razu społeczną niełaskę na cały stan danego aresztanta. Jeśli zakuwany jest lekarz, to ludzie uważają, że wszyscy lekarze są podobni. Dlaczego nikt nie uwzględnia psychologii społecznej? Piętnuje się licznych duchownych, którzy często chcieli za wszelką cenę, żeby sprawy kościelne nie uległy unicestwieniu. A tymczasem, jak mówią senatorowie, nowa ustawa lustracyjna wyjmuje spod lustracji wyższych dygnitarzy partyjnych i wojskowych od 1944 do 1989 roku. Szaraczki zaś będą lustrowane od roku 1944, a daruje się tym, którzy byli agentami niemieckimi czy sowieckimi przed rokiem 1944, choćby mordowali Polaków tysiącami. W rezultacie, gdyby dziś jeszcze żyli tacy oprawcy jak Bolesław Bierut, Józef Różański, Anatol Fejgin, Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Józef Światło i wszyscy inni im podobni, to nie byliby w ogóle lustrowani. A jeszcze mogliby w rozprawach lustracyjnych świadczyć przeciwko patriotom, akowcom, księżom i głos ich byłby dla sądu miarodajny. Trzeba odróżnić, jak słusznie chce ksiądz arcybiskup Józef Życiński, lustrację dyletancką lub błędną, od prawdziwej i metodologicznej. Wielu lustratorów jest nieprzygotowanych do tego, wręcz osobowościowo. Na przykład uważający się za dziennikarza katolickiego pan Tomasz Terlikowski zaatakował publicznie papieża Benedykta XVI za to, że przysłał list pocieszający księdzu arcybiskupowi Wielgusowi i nie zamknął przed nim możliwości pracy dla kościoła. Dziennikarz dołączył też ironię pod adresem papieża, że może arcybiskupa uczynić szefem Radia Maryja, bo ma takie same poglądy jak to radio, żeby pan Terlikowski nie wziął się za lustrowanie papieża Benedykta XVI, bo był on kiedyś wcielony przymusowo do Hitlerjugend. I taki oto autorytet nasza kochana telewizja ciągle puszcza na ekran. Z kolei dobrze, że lustratorzy krakowscy nie dotarli do pewnych fotografii szkalujących księdza arcybiskupa Karola Wojtyłę. Oto były rozsyłane zdjęcia pornograficzne dotyczące arcybiskupa, oczywiście fotomontaże, ale wielcy historycy mogliby zlustrować Wojtyłę pozytywnie. Bo przecież Ubek nie okłamywał Ubeka, czyli Ubecy krakowscy nie oszukiwali Ubeków lubelskich. Podobnie kiedy byłem wychowawcą w seminarium lubelskim w latach 60., musiałem odbierać niektórym klerykom tak zwany zielony zeszyt, gdzie był pornograficzny opis dotyczący księdza biskupa Czesława Kaczmarka. Cóż, ubecy kieleccy nie oszukiwali ubeków lubelskich? Dlaczego ci zapaleni lustratorzy, księży, nie widzą, że są współczynnikami ludzi niszczących Kościół w tym samym czasie? Oto grupa Żydów amerykańskich wyprodukowała film oparty rzekomo na odkryciach archeologicznych w Jerozolimie w 1980 roku, jakoby odnaleziono sarkofag z kośćmi Jezusa, Magdaleny i ich syna oraz szczątki Matki Bożej. Tak trudno odczytać intencje tej bzdury na użytek dialogu chrześcijańsko-żydowskiego? Nie dają się nabrać na lustrację niektóre mądre uniwersytety państwowe. Po prostu mówią o pewnym uniwersytecie, że tam 80% nauczycieli akademickich współpracowało, bo w przeciwnym razie większość z nich nie byłaby na uczelni. Co? Lustracja publiczna ma ich obrzydzić studentom, uczniom, współpracownikom, czytelnikom, kolegom na całym świecie? I wreszcie co do sądów. Dotychczas 80 tysięcy spraw sądowych w Polsce ulega rocznie przedawnieniu. Proste. Sądom tym dorzućmy jeszcze skromny milionik nowych spraw. Tak. Wszystkim lustratorom medialnym chciałoby się przypomnieć słowa Pisma Świętego. Usta nieprawe nienawiść ujawnią głupi, kto rozgłasza niesławę. Znikczemnienie ogólnego etosu. W życiu dzisiejszych społeczeństw ogólnie nie domaga etos. Dziś na społeczeństwo składają się różne kultury, czy raczej subkultury różnych warstw społecznych, które są sobie obce. A zespala je jedynie technika, interes wspólny, media i baza materialna. Nie ma wspólnej duszy humanistycznej, religii, kodeksu moralnego, ideałów. Krótko mówiąc, brak wspólnego etosu duchowego. Na wskutek tego poszczególne kręgi kulturowe bywają bardzo znieprawione i muszą upaść. A za nimi upadają już wielkie cywilizacje. Na Zachodzie po wielkiej cywilizacji chrześcijańsko-łacińskiej pozostaje już mało śladów. Wprawdzie znieprawienie to obejmuje przede wszystkim górne warstwy, nazywane dziś raczej ironicznie inteligencją, ale te warstwy określają mniej lub więcej życie całego społeczeństwa i państwa. Wielkim symptomem choroby dzisiejszej cywilizacji jest zwalczanie religii, co dokonuje się niemal na wszystkich szczeblach życia. Przy tym częste są próby przewartościowania religii z dobra najwyższego na najniższe zło. Widać to w każdym szczególe. Na przykład u nas pan Paweł Wille pisze wprost, że w Polsce przyrost świętości religijnej prowadzi do przyrostu nienawiści, a wiara katolicka prowadzi do przemocy. I autor tej wypowiedzi żyje z Polski katolickiej. Co więcej, przez takie i podobne wypowiedzi wyrasta według znieprawionych mediów na najwyższy autorytet w Polsce. Podobnych ludzi popierają nieraz nawet niektórzy duchowni, znudzeni wiarą w Boga i szukający odmiany. Noblista angielski Amartya Sen pisze, że religia to wizja świata bardzo wycinkowa i musi zginąć w kulturze pluralistycznej, która przez swój pluralizm ma być wszechstronna. Coraz częściej tak zwani uczeni mówią, że religijność, etyka, instynkt morderczy, zdrada małżeńska i tak dalej to po prostu sprawa genów. I w ogóle dziś genetyka staje się nową podstawą dla materializmu filozoficznego, choć często mieści w sobie rasizm i zoologizm. Ponadto odrzuca się wszelkie prawa, kanony, reguły, zasady, pryncypia. We wszystkich dziedzinach, niekiedy i w religii, ludzie są jakby w malignie chaosu. W mediach ogólnych, jak się obserwuje, rzadko kto mówi erudycyjnie, w pełni rozumnie, logicznie, obiektywnie, bez pychy i zacietrzewienia. Niewątpliwie całe tworzywo kształceniowe w okresie szkoły i studiów było pozbawione głębszej intelektualności. Sama wolność jest dziś, jak na ironię, zniewolona brakiem prawdy i irracjonalizmem. A taki libertynizm zapanował od Wilna po San Francisco. Wprawdzie już w XIX wieku Hegel uczył, że historia świata doszła do etapu wolności ludzkiej, która będzie już wieczna, ale znowu, jak na ironię, Hegel rozumiał wolność jako konieczność, od której nie daje się uwolnić duchowi ludzkiemu. I oto tak zwana wolność w sensie libertyńskim doprowadza do rozkładu społeczeństwa. Brak prawdy, chaos, pustka, nonsensy, niszczące namiętności, coraz większa nienawiść i walki. Niedouczeni, czy raczej niedomyśleni inżynierowie społeczni dzisiaj się dziwią, dlaczego na etapie wolności historycznej rośnie liczba walk, rozruchów i wszelkiego wandalizmu. W szkołach, na stadionach, na imprezach, na ulicach, na drogach, na przedmieściach wielkich miast, na paradach i spotkaniach młodzieżowych i tak dalej. Ostatnio obrazuje to dobrze kilkudniowa walka wyzwolonej młodzieży ze wszystkimi regułami życia społecznego i państwowego w Kopenhadze. Jakoś trudno tym uczonym się domyślić, że jest to parszywy owoc libertynizmu. Sama wolność została pozbawiona treści, tematyki, ambicji, rozwoju, a niesiona na barkach pseudorewolucyjnej ideologii ma się stawać hasłem, kluczem do wszelkiej rzeczywistości i do tajemnicy życia. Nawiasem mówiąc, owa niewielka magia hasła wolności wpływa też na wielu nierozważnych duchownych, którzy chcą iść z duchem czasu. Może więc szkoda, że i ja się kiedyś choć trochę nie zliberalizowałem, że się nie nadziałem tymi hasłami, byłbym wiele osiągnął w życiu społecznym. A postępowe media wynosiłyby mnie pod niebiosa, jako ojca kościoła dzisiejszego. Właśnie. Media. Jeszcze raz. Wielkie media nikczemnieją dziś w całym świecie. Kościół katolicki próbuje im malować ideały i dawać im zadania świata ewangelicznego. Ale wydaje się, że jest to wołanie na puszczy. I to nie Jana Chrzciciela. Myślę, że w media musi wkroczyć realna siła społeczna. One same się nie wyleczą. Popadły w samozachwyt i stworzyły sobie własny Olimp, własny świat niezależny od rzeczywistości i od etyki. Telewizja błyska świecidełkami obrazów i często nabiera ludzi, jak kiedyś brutalni Hiszpanie, Indian. Decydenci telewizyjni zdobywają olbrzymie fortuny na przekrętach, a nam dowodzą, że ich media są wszechużyteczne, obiektywne, apolityczne, otwarte na cały świat i konieczne dla nas jak tlen. A jednak wszystkie media świeckie mają jakąś zmazę pierworodną. Co ją stanowi? Ano znieprawienie duchowe i moralne ich realizatorów, choć pomniejszym pracownikom może się wydawać, że służą jedynej prawdzie. Właściciele wielkich mediów i decydenci nie poprzestają zwykle na zdobywaniu bogactw, lecz budzi się w nich żądza tworzenia i narzucania własnego światopoglądu, własnej pseudoreligii. Żałosne jest, jak wielu wybitnych dziennikarzy pracujących w koncernach medialnych sądzi, że są niezależni od właścicieli koncernu i nie widzą, że wszystkie ich zadania wyrastają z określonego, tak czy inaczej, podłoża. Żadna myśl nie ma sensu bez odniesienia do systemu założeń, choćby na pierwszy rzut oka niewidocznych. Ostatecznie widać, jak całe życie społeczeństw i państw, czyli całego człowieka społecznego, zbiorowego, potrzebuje po prostu odkupienia i czeka na odkupienie. A prawdziwe i pełne odkupienie może przyjść jedynie od Boga. od naszych działań w imię Boga. I dzięki naszemu odwzajemnianiu się w miłości. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Czytał Marek Prałat. Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 10 marca 2007 roku.
Jak ręka, która Ojczyzny Jezusa. Dla słuchaczy Radia Maryja z Jerozolimy mówi ojciec doktor Jerzy Kraj.
Pokój i dobro. Józef z Arymatei wraz z Nikodemem zabrali ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. W ostatnich tygodniach na wszystkich portalach internetowych i pierwszych stronach gazet dominuje sensacyjna informacja o odkryciu szczątków Jezusa z Nazaretu i jego najbliższej rodziny. Po raz kolejny przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi została wykreowana szokująca pogłoska dotycząca nikogo innego jak tylko samego Jezusa. W minionym roku sensację wywołał opublikowany tekst gnostyckiej i apokryficznej Ewangelii Judasza rehabilitujący apostoła zdrajcę. W tym roku sensacyjna wiadomość wywodzi się z hollywoodzkiego środowiska i jest reklamowana jako najważniejsze odkrycie archeologiczne wszechczasów. Dziennikarz i scenarzysta Simcha Jakobowicz wraz z pseudoarcheologiem Charlesem Pellegrino wydali książkę pod tytułem Grób rodzinny Jezusa. A James Cameron, reżyser Titanica, nakręcił jej filmową wersję zatytułowaną Zaginiony grób Jezusa. Autorzy książki i filmu, który prowokacyjnie określany jest jako dokumentalny, twierdzą, iż zidentyfikowali kości nie tylko Jezusa z Nazaretu, ale także jego matki Maryi Dziewicy, Józefa oraz Marii Magdaleny, określanej mianem żony Jezusa. Pozostałe urny miałyby przechowywać także kości niektórych spośród ich dzieci, m.in. Mateusza i Judasza. Słuchając tych wszystkich nowinek, spontanicznie nasuwa się pytanie, czy te sensacyjne odkrycia pojawiające się wkrótce po wielkim sukcesie filmu Kod Leonardo da Vinci, w którym Maria Magdalena jest pokazywana jako matka potomstwa Jezusowego, nie są niczym innym jak tylko pogonią za sławą i pieniędzmi, wykorzystując do tego celu religijne motywy? Nie jest to czasem dalszy ciąg nowego rodzaju mody zapoczątkowanej książką Brauna? W tych pseudonaukowych rewelacjach można łatwo dostrzec swoistego rodzaju strategię kierowaną chęcią zysku, która w przebiegłym zamyśle stanowi także formę ataku na chrześcijaństwo. Cameron w swoim filmie ze szczególną dociekliwością zajmuje się tylko dwiema urnami. Urną Jeszua bar Józef, Jezusa, syna Józefa i Maria Mene, zidentyfikowanej jako Maria Magdalena. Osuaria, o których dziś głośno na całym świecie, odnalezione zostały w roku 1980 podczas prac budowlanych w jerozolimskiej dzielnicy Talpiot. W grocie znaleziono wówczas 10 kamiennych urn przeznaczonych do przechowywania kości zmarłych. W Judei w okresie rzymskim, z którego pochodzą owe urny, była rozpowszechniona praktyka wykorzystywania tego samego grobu wykutego w skale dla innych członków rodziny. Mniej więcej po około roku od pochówku kości zmarłego były wyciągane z pieczary grobu i składane w urnach zwanych osuariami. Pierwszy raz informacje o grobie rodziny Jezusa na Talpiocie pojawiły się już 10 lat temu, lecz naukowcy jednogłośnie odrzucili tę tezę. Izraelski archeolog Amos Kloner, który 27 lat temu nadzorował pracę w grocie, nie wierzy w te sensacyjne odkrycia. Autorzy tych sensacji chcą jedynie zarobić jak najwięcej pieniędzy. To nie jest grób rodziny Jezusa. Tak okazały grób nie mógł należeć do pochodzącej z Galilei ubogiej rodziny Nazarejczyka. Prawdopodobnie osoby te przynależały do jednej rodziny noszącej najbardziej popularne imiona w Palestynie I wieku chrześcijaństwa. To, że znaleziona urna miała wyryty napis Jezus, syn Józefa, o niczym jeszcze nie świadczy. Takie napisy znajdowano już niejednokrotnie. Profesor Fabrizio Bisconti, sekretarz papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej, nazwał odkrycie fantasmagorią. Uważam, że to zjawisko należy umieścić w kontekście historycznym, powiedział. Żyjemy w okresie wielkich sensacji, rekonstrukcji, pseudohistorycznych odkryć. Wszystko to jednak jest fantastyka archeologiczna. Zjawisko ogłaszania czegoś, co nie ma nic wspólnego z faktem historycznym, zaczęło się wraz z chrześcijaństwem. Musimy się więc przyzwyczaić do tych fałszywych odkryć i fałszywych informacji, stwierdził włoski archeolog. Cameron nie podziela jednak zdania archeologów i uważa, że mamy tutaj do czynienia z rodziną Nazarejczyka. Chcąc udowodnić tę hipotezę, powołuje się nawet na modne dziś badania genetyczne DNA. Fakt, iż w grobowcu znaleziono urny m.in. małżonków, nie daje żadnej pewności, że było tam naprawdę ciało Jezusa z Nazaretu. Bo skąd niby miałby pochodzić materiał genetyczny porównawczy do tego typu badań? Zastanawiający jest sam fakt, iż podobne nowinki wychodzą na światło dzienne w perfekcyjnie zaplanowanym terminie. Jakiś czas temu media zalewały nas wiadomościami o odnalezieniu grobu Kajfasza czy też groty Jana Chrzciciela. To ostatnie, rzekomo sensacyjne odkrycie jest po prostu niczym innym jak czystą mistyfikacją, popiera opinię swoich kolegów ojciec Michele Piccirillo, archeolog franciszkańskiego studium biblijnego w Jerozolimie. W 1954 roku w Rzymie podczas kongresu poświęconego archeologii chrześcijańskiej, opowiada ojciec Piccirillo, izraelski profesor Sukennik stwierdził, że urna świętego Piotra, księcia apostołów, w rzeczywistości znajduje się w Jerozolimie i należy do zbiorów Muzeum Franciszkańskiej Szkoły Biblijnej przy klasztorze biczowania. To prawda, że w swoich zbiorach muzeum ma urnę z napisem w języku aramejskim Szymon syn Jony, ale przypisywanie jej świętemu Piotrowi można porównać do przypisywania Sienkiewiczowi pierwszej napotkanej urny noszącej napis Henryk syn Józefa. Znamy podobne sensacyjne odkrycia osuariów, choćby z głośnego kilka lat temu odkrycia z napisem Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Z przekonaniem próbowano wtedy identyfikować odkrytą urnę z Jakubem, pierwszym biskupem Jerozolimy. Ostatecznie osuarium to, zakupione przez Muzeum Izraela, okazało się jedynie dobrym falsyfikatem. Nie można wykluczyć, że film dokumentalny Camerona idzie śladem poprzedników. Nie tak dawno temu franciszkanów w Ziemi Świętej oskarżano o tworzenie nowych sanktuariów czy też o bycie łatwowiernymi. Dziś natomiast franciszkanie pełnią funkcję obrońców nauki przed fałszywymi i bezpodstawnymi odkryciami. W obliczu tego siejącego zamęt w umysłach wielu ludzi reklamowego chwytu możemy jedynie ponownie przyznać rację Chestertonowi, który stwierdził: problemem tego świata nie jest brak wiary, lecz to, iż wierzy on we wszystko. Nie ma żadnych podstaw, by przypuszczać, że odnalezione osuaria są w jakikolwiek sposób powiązane z osobą Jezusa z Nazaretu. Po pierwsze, miejsce to znajduje się w sporej odległości od czczonego przez wieki grobu, w którym złożono ciało Jezusa i skąd zmartwychwstał. Po drugie, nie można zapominać o świadectwach pochodzących z czasów przedbizantyjskich. Według Eusebiusza z Cezarei oraz świętego Hieronima, cesarz Hadrian, chcąc zatrzeć wszelką pamięć o Jezusie, wzniósł nad Golgotą i jego grobem świątynię pogańską. Około 335 roku cesarz Konstantyn kazał ją zburzyć, a na jej miejsce nad Kalwarią oraz Bożym Grobem wybudowano pierwszą bazylikę chrześcijańską. Nie możemy dzisiaj ignorować tych świadectw, które bezsprzecznie identyfikują miejsce śmierci, pochówku i zmartwychwstania Pana Jezusa. To one, a nie hollywoodzkie odkrycia, tworzą historię naszej religii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Z ojczyzny Jezusa mówił do nas ojciec dr Jerzy Kraj. No
Non puoi dire no, non sono fatti miei, è che ciascuno pensa agli interessi suoi. Tempo di speranza che si fa realtà, nuove storie nascono di libertà. Tempo di coraggio e di fantasia, per ridare al mondo un po' di poesia. Chi vorrà portare questa novità, con un cuore grande nella verità. Andiamo noi, andiamo noi. Generazioni della solidarietà. Andiamo noi, andiamo noi. Generazione della nuova civiltà. Cresce insieme a noi. Visto che sono tracciati già a una pace che ritornerà. Andiamo noi, andiamo noi.
Słuchają Państwo nocnego programu Radia Maryja.